włączyłem. Przypomniało mi się, że miałem tu włączyć przycisk. To było dla nas. Chcę dzisiaj kontynuować temat, na który zwiastowałem tydzień temu. Mówiliśmy o kościele przyrównanym do świecznika. Powiedzieliśmy sobie o trzech charakterystycznych cechach kościoła. Po pierwsze, że został wykonany ze złota, ze szczerego złota, i to nam mówi o naszej wartości w oczach Bożych, że jesteśmy cenni, wartościowi. Krew Jezusa Chrystusa, drogocenna krew Jezusa, została zapłacona za każdego z nas, dlatego mamy status dzieci Bożych, należymy do Boga, jesteśmy częścią Kościoła i On ten Kościół wybrał sobie na własność i poprzez ten Kościół chce objawiać swoją chwałę. Dlatego jesteś częścią niezwykłego planu Bożego. Jesteś dzieckiem Bożym, cennym i wartościowym w oczach Bożych, tak jak to złoto, które w tamtych czasach było bardzo, ale to bardzo cenne. Było to szczere złoto. Bóg oczekuje, abyśmy całkowicie poświęcali swoje życie dla Niego, bez żadnych domieszek, abyśmy ciągle mieli jedno pragnienie: żyć, aby podobać się Chrystusowi, żyć, aby podobać się Bogu. Po drugie, został on wykuty z jednej bryły. I mówiliśmy na temat jedności, jednolitości i jednomyślności, jaka powinna charakteryzować nas w naszych relacjach. Relacjach przebaczenia, miłości, zgody, relacjach budowania Kościoła, bo tam Bóg objawia swoją chwałę, gdzie Kościół trwa w jednomyślności. Czy we wszystkim? Nie. Ale w najważniejszych rzeczach, tak jak już cytowałem tydzień temu, jeden z ojców Kościoła powiedział: jedność w rzeczach najważniejszych, w drugorzędnych różnorodność, a wszystko w miłości i łasce. A więc najważniejsze jest to, co głosimy: Chrystusa, zbawienie z łaski i to, do czego Bóg nas powołuje. Co do osobistych naszych przekonań, mamy prawo je mieć i powinniśmy być co do siebie wyrozumiali, co do siebie cierpliwi, bo nie każdy z nas ma to samo poznanie w każdej kwestii drugorzędnej, jeżeli chodzi o życie Kościoła. I po trzecie, cechą charakterystyczną Kościoła było to, że świecznik oświecał chleby pokładne. I to nam mówi o tym, że my jako Kościół, my jako ludzie wierzący, wskazywać zawsze mamy na Chrystusa. Naszym życiem, naszą mową, naszym postępowaniem, wydźwiękiem naszej społeczności powinno być to pragnienie, aby Jezus we wszystkim jaśniał, aby Jezus zawsze był głoszony i aby On był zawsze w centrum. I to jest najważniejsze. I w nawiązaniu do Kościoła i relacji w nim panujących, chciałbym na podstawie jednego z psalmów powiedzieć o praktycznych aspektach, o praktycznych krokach, o zasadach, które, gdy są realizowane, przynoszą powodzenie, pomyślność w życiu lokalnej społeczności, w życiu nas, Kościoła. I chciałbym moje zwiastowanie oprzeć na psalmie 122. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie na psalmie 122 i dzisiaj będziemy ten psalm analizować i wyciągać wnioski do naszego życia, praktyczne wnioski do naszego życia. Pierwszy werset rozpoczyna się od takiego stwierdzenia: pieśń pielgrzymek. Ta pieśń, ten psalm był śpiewany, gdy Izraelici wyruszali w podróż, aby udać się do świątyni, do Jerozolimy, aby wziąć udział w uroczystościach świątecznych, takich jak Pascha, Zielone Świątki i inne, o których czytamy w Starym Testamencie. Gdy zbliżały się te dni, ludzie czuli podekscytowanie, radość, wesele, entuzjazm, bo mówili: znowu zobaczymy Jeruzalem. Jeruzalem dla Żydów zawsze oznaczało miasto pokoju. Jerusalem to znaczy miasto pokoju. Znowu wejdziemy do świątyni, aby złożyć Bogu ofiarę, aby wziąć udział w cudownych uroczystościach. Świątynia dla Izraelitów zawsze oznaczała i była symbolem Bożej obecności. A więc Jerozolima była szczególna i sama świątynia była bardzo szczególna. Stąd Izraelici wędrowali do Jerozolimy i w święta, na przykład w święta Paschy, gdy wspominano to, jak Bóg wywiódł ich z niewoli egipskiej, potrafiło do Jerozolimy przyjechać 4 razy więcej mieszkańców niż było w Jerozolimie. Więc powiedzmy, Kłogów ma 70 tysięcy, to jeszcze 280 tysięcy ludzi by przyjechało, żeby świętować tutaj z powodu Jezusa czy Boga. A więc masę ludzi przyjeżdżało na święta do Jerozolimy. Masę ludzi. Oni czuli podekscytowanie, oni czuli radość, oni czuli wesele, entuzjazm, bo znowu będą w Jerozolimie i znowu wejdą w miejsce świątyni Bożej, czyli Bożej obecności. I oczywiście wiemy, że była to era Starego Testamentu i od wtedy dużo zmieniło się w duchowej rzeczywistości. Przyjście Chrystusa, Jego dzieło krzyża, Jego ofiara na Golgocie wszystko diametralnie zmieniły. Na przykład nie ma już jednego miejsca kultu, ale Boże Słowo mówi, Bóg chce, aby nieważne czy tam, czy tam, czy tu, ludzie oddawali Mu chwałę w duchu i w prawdzie. A więc nie jest ważne miejsce, gdzie, ale ważne, aby ta chwała płynęła w duchu i w prawdzie. Nie pielgrzymujemy do jakiegoś szczególnego miejsca, bo całe nasze życie i przez całe nasze życie jesteśmy pielgrzymami, bo tak mówi Boże Słowo, era Nowego Testamentu, dzieło Chrystusa. Nie mamy jednego szczególnego miasta i mówimy o Jerozolima, bo Boże Słowo mówi, nasza ojczyzna jest w niebie. Nie mamy jednej świątyni, do której wszyscy musimy się zebrać, tak jak teraz na przykład do Mekki zjeżdżają się muzułmanie. Nie teraz, w tej chwili go mówię w ogóle. Nie mamy jednej świątyni, jednego miejsca kultu, ponieważ my jesteśmy świątynią Bożą. Boże Słowo w taki sposób mówi. A więc nie budynek, nie miejsce, nie pielgrzymki, ale oddawanie Bogu chwały w duchu i w prawdzie, pamiętanie o tym, że przez całe życie jesteśmy tu pielgrzymami i obcymi na tej ziemi, bo zmierzamy do naszej ojczyzny, która jest w niebie i to my dzisiaj tworzymy świątynię Bożą i to my reprezentujemy obecność Bożą na tym świecie. Nie budynki, nie budowle, choć w naszym kraju, gdy mówimy idę do kościoła, to tak naprawdę źle mówimy. Bo my jesteśmy Kościołem. Idę, aby spotkać się z Kościołem. Idę do budynku kościelnego. Ale idę, aby spotkać się z Kościołem. Bo Kościół to ludzie, Kościół to my. Popatrzmy na kilka prawd biblijnych wynikających z tego tekstu. A więc pieśń pielgrzymek. Diametralna zmiana, bo przyszedł Jezus i nas w takim wymiarze nie dotyczy ten psalm, jak ich wtedy, gdy szli do Jerozolimy i śpiewali, cieszyli się, byli podekscytowani. Powiemy sobie o kilku rzeczach wynikających z takiej postawy. Po pierwsze, odpowiednia postawa, odpowiednie nastawienie. Ten pierwszy werset mówi, uradowałem się, gdy mi powiedziano, znowu idziemy do Jerozolimy, aby świętować przed Panem. Uradowałem się. I zadam nam pytanie, jakie emocje wyzwala w tobie myśl, albo jakie wyzwoliła wczoraj wieczorem ta myśl, kiedy powiedziałeś sobie, jutro jest niedziela i idę do zboru. Jakie myśli, jakie emocje tobie towarzyszą, gdy myślisz o tym, że idziesz do domu Bożego? Tej myśli towarzyszyć powinien entuzjazm, radość. To powinno wywoływać uśmiech na naszej twarzy, zadowolenie, powód. Idę do miejsca, w którym inni ludzie także przyjdą, tak samo jak ja, zbawieni, odkupieni lub poszukujący, którzy chcą Bogu oddawać chwałę, którzy chcą okazywać Bogu wdzięczność, bo Bóg mnie zbawił. Bóg spowodował, że jestem Jego dziełem. Jestem ważny i szczególny. On mnie kocha. Znowu razem z innymi mogę stanąć i będę mógł Jemu dziękować, Jego błogosławić, Jego wielbić, Jego wywyższać. To, mam nadzieję, nie jest tak jak z dwoma kolegami, którzy gdy się spotkali, jeden do drugiego mówi: cześć, cześć, słyszałem, że się ożeniłeś. Tak, dobrze słyszałeś. No to musisz być szczęśliwy. Mówi: no muszę. Tak samo może my. I mam nadzieję, że tak nie jest. Jutro jest niedziela, idę do zboru. No idę, bo muszę. Bo jest niedziela, bo wypada. To nie jest ta postawa, o której mówi tutaj autor tego psalmu. On mówi: uradowałem się, gdy inni mi powiedzieli: hej, za dwa dni wyruszamy do Jerozolimy, aby świętować przed Bogiem. To nie jest postawa, w której czujemy się przytłamszeni, obciążeni, smutni. Jejku, znowu trzeba iść do zboru. Jejku, środa dzisiaj. No nie, zostałbym sobie w domu, oglądał siatkówkę, a tu trzeba iść do zboru. Jakie myśli towarzyszą tobie, jakie emocje wyzwalają się w tobie na tę myśl: idę do domu Bożego. Wiecie, wielu ludzi potrafi ekscytować się różnymi rzeczami. Ekscytować się, entuzjaści sportu, jakimś meczem, wydarzeniem sportowym. My dzisiaj mamy zaplanowany mecz piłki nożnej w Lesznie przeciwko zborowi w Lesznie. Nie wiem, co z tego wyjdzie jeszcze, jak wyjdziemy na zewnątrz, to zobaczymy, czy my do tego Leszna w ogóle dojedziemy. Ale Samek jest bardzo podekscytowany. On mnie już 2 tygodnie pyta, pyta, pyta ciągle, co, kiedy, jak, kto będzie grał, gdzie kogo ustawimy i tak dalej. On tym żyje. A może z tego Samek nigdzie wyjdzie dzisiaj, jak nie dojedziemy. Ale chodzi o ekscytację, rozumiecie?
Nie pękamy.
Nie pękamy? Nie pękamy. Kuligiem w 4 samochody pojedziemy, tak? A więc wielu ludzi potrafi ekscytować się różnymi rzeczami, potrafi wyrażać swoje emocje. Ja jak nieraz oglądam mecz i patrzę na ludzi, którzy są na trybunach, którzy przez 1,5 godziny nawet nie siądą i stoją i mają swoje nabożeństwo i uwielbiają swoich idoli i błogosławią ich i cieszą się i śpiewają i podnoszą ręce i klaszczą, to jestem pełen podziwu. 1,5 godziny na nabożeństwie stoją i po prostu uwielbiają jak nie wiem co. I mają siły, i mają entuzjazm, i mają radość. Jeszcze mają kogoś, kto ich prowadzi. On zazwyczaj tyłem stoi do nich, pokazuje, co robić. Oni wszyscy patrzą na niego i świetnie 1,5 godziny. Potem mają przerwę 15 minut i potem drugie, znaczy w sumie 1,5 godziny. 45 minut, przerwa 45 minut. Może nabożeństwo powinno składać się tak z 2 części. Przerwa i takie 45 minut. Uwielbienia, wywyższenia, ekscytacji naszym Bogiem, oddawania Mu chwały. Tak jak ludzie dla znikomych ważnych wartości. Niektórzy potrafią mówić z entuzjazmem i z pasją o jakimś koncercie, który się zbliża, albo że gdzieś byli i opowiadają to tak, że to jest po prostu coś niesamowitego. Musisz z nim tam pojechać, bo to jest niemożliwe, żeby nie pojechać. On tak mówi o tym. Czy o innych rzeczach, czy o czymś innym. A potem, gdy ludzie ci, mówimy o nawróconych, kochających Boga, wierzących ludziach, mają iść do zboru, to nagle dopada ich jakaś słabość, jakaś apatia, jakaś taka bierność, gdy mają iść i spotkać się z Bogiem i z nieziemskim tworem, jakim jest Kościół, nie z tej ziemi, stworzony w zamyśle Bożym, duchowy, całkowicie inny, a więc coś niesamowitego, to jakoś tego entuzjazmu nie ma. Jakoś tej radości nie ma. Jakoś tej ekscytacji nie ma. Jeden z autorów chrześcijańskich, Tozer, powiedział: gdybyśmy mieli 1/3 entuzjazmu innych, dawno zdobylibyśmy ten kontynent dla Chrystusa. Gdybyśmy mieli 1/3 entuzjazmu tych ludzi, którzy są wokół nas i ekscytują się różnymi innymi rzeczami, które dla nich wydają się ważne i potrafią poświęcić całe życie temu, to dawno byśmy zdobyli ten kontynent dla Chrystusa. Jeszcze jeden taki cytat. Przepraszam. przemijające lata powodują zmarszczki na naszej skórze, ale brak entuzjazmu powoduje zmarszczki na naszej duszy. Mądre. Brak entuzjazmu, brak właściwej postawy, właściwego nastawienia do życia z Bogiem, do życia dla Boga, powoduje, że nasza dusza, tak jak nasze ciało niestety starzeje się, tak i w naszej duszy pojawiają się te zmarszczki i po prostu zamiast kwitnąć i Boże Słowo mówi i Jego siła, Jego moc powinna odnawiać się u nas jak u orłów, cały czas świeża, ciągle świeża i nowa, to się kurczymy, starzejemy, dziadziejemy i tacy jesteśmy, bo jesteśmy. Pytanie: jakie emocje w tobie wyzwala to, że mówisz, jutro jest niedziela, idę do zboru, albo jutro jest środa, jutro jest czwartek, jest spotkanie kościoła, czy jutro idę na spotkanie grupy domowej, czy cokolwiek innego, co to wyzwala w tobie? Czy jest to ten entuzjazm, jest to ten zapał, ta iskra, czy religijna powinność? Jeszcze jeden wniosek z tego pierwszego wersetu. Jak ja tak będę mówił o każdym wersecie, to długo będę mówił.
15 minut przerwy.
Zrobimy sobie 15 minut przerwy. Super. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jeden wniosek. Do domu Pana pójdziemy. I to nam mówi liczba mnoga. I dla mnie, dla nas też wyzwanie. Do domu Bożego idź zawsze z kimś. Ze swoim mężem, ze swoją żoną, z dziećmi, rodzicami. Zastanów się, z kim mógłbyś pójść, kto mógłby iść z tobą. Przyjaciel, znajomy, sąsiad, członkowie rodziny. A jeśli oni jeszcze nie mogą iść, nie chcą iść, bo nie są nawróceni, zrób wszystko, żebyś mógł z nimi się znaleźć w miejscu oddawania Bogu chwała. Więc módl się o nich, świadcz im, zwiastuj Chrystusa, pokazuj swoim życiem. Niech to będzie wyzwanie dla ciebie, abyś nie przychodził sam. Abyś nie przychodziła sama, ale szła z kimś. Przyszła z kimś. O kogo masz się modlić, aby tak było? Odpowiedz sobie na pytanie. O kogo masz się modlić, aby tak było? Żebyś mogła przyjść z kimś. Drugi werset odpowiada nam na pytanie, co robić, i poniższe wersety, jak się zachowywać, gdy stałeś się już częścią Kościoła i regularnie przychodzisz do budynku, aby być razem z innymi członkami Kościoła. Stanęły stopy nasze w Twoich bramach, o Jeruzale. I trzeci werset mówi nam o kolejnej ważnej postawie naszej. Pierwsze, odpowiednia postawa, nastawienie. Drugie, dbaj o jedność i jednomyślność. Jeruzalem zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone. W innym tłumaczeniu jest napisane Jeruzalem, które tworzy zwartą całość. Zwarta całość. Kościół to zwarta całość. To w jedno zespolone ciało Chrystusa. Dbanie o jedność, o jednomyślność sprowadzają Boże błogosławieństwo i Bożą przychylność. I o tym już dużo mówiliśmy sobie. Psalm 133 o tym mówi. Gdy Kościół żyje w zgodzie, we właściwych relacjach pokoju, miłości, wyrozumiałości i przebaczenia, to Pan tam zsyła namaszczenie swojego ducha i tam rodzi się Boże życie. W takim Kościele. Kościele, który całkowicie zjednoczony jest na celu, jakim jest Boża obecność, Boże życie i zwiastowanie Bożego Królestwa. I to jest najważniejsze. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo, tam Pan daje swoje życie, tam rodzi się Boże życie. Duch Święty jest przedstawiony w Bożym Słowie jako gołębica. A gołębica lubi miejsca, aby mogła tam założyć gniazdo, przebywać. Lubi miejsca bez krzyków, swarów, kłótni. ale gdzie panuje doskonała harmonia, cisza, ten duchowy, właściwy, jednolity nastrój. Dlatego dbaj o jedność i jednomyślność. To dotyczy każdego z nas. Czwarty werset mówi nam, abyś wnosił uwielbienie i chwałę. Do tego Jeruzalem pielgrzymują wszystkie plemiona według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. By tam wysławiać imię Pana. Wnoś uwielbienie i chwałę. Szczera, pełna wigoru modlitwa. Żywe, pełne entuzjazmu, śpiewanie, wychwalanie Boga, czyli jednym zdaniem autentyczne uwielbienie, sprowadzają Bożą namacalną obecność. Bóg kocha się w ludziach, którzy rozkochali się w Nim. Bóg kocha przebywać z tymi, którzy kochają Jego. Bóg chce działać pośród tych, którzy oczekują na Niego, którzy są Mu wdzięczni, którzy stają razem w chwale, bo tak cudownego Boga mają i tyle wdzięczności w swoich sercach, że ta chwała, to uwielbienie, ta wdzięczność rozrywa ich, aby błogosławić Boga. A więc szczera, pełna wigoru modlitwa, żywe, pełne entuzjazmu śpiewanie, wypływające ze szczerości naszych serc, sprowadza Bożą obecność. W jednym z psalmów jest napisane, przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach swojego ludu. Gdy Kościół uwielbia Jezusa, gdy Kościół adoruje Ojca w niebie, gdy jesteśmy Mu wdzięczni i prawdziwie, szczerze Go podziwiamy, On chce przychodzić. On chce objawiać swoją wolę. On chce manifestować siebie pośród takiego Kościoła poprzez swojego Ducha Świętego. Dlatego wnoś uwielbienie i chwałę. I oczywiście nie wniesiesz uwielbienia i chwały, skoro w tygodniu nie masz uwielbienia i chwały dla naszego Boga. Skoro nie pielęgnujesz codziennie życia z Bogiem, wdzięczności, trwania w Słowie, Bóg nie jest żywym i autentycznym w twoim życiu na co dzień, to nagle, gdy przyjdziesz do zboru, nagle nie będziesz okazywał wdzięczności, bo za co? Skoro nie jest obecny w twoim życiu, skoro z Nim nie rozmawiasz na co dzień, skoro nie konsultujesz z Nim swoich decyzji, nie podejmujesz wspólnie decyzji, nie czytasz Jego słowa, On nie jest żywym, realnym w twoim życiu, to tak naprawdę ciężko składać dziękczynienie, bo nie masz za co. Choć mamy zawsze za co. To ja często podkreślam. Choćby nigdy więcej Bóg nie objawił się w moim życiu i nie dokonał żadnego cudu, w co nie wierzę, ale gdyby tak było, to ja zawsze będę Bogu dziękował za zbawienie, za nowonarodzenie i życie wieczne, które mi dał. Choćbym nigdy więcej nie miał doświadczyć Bożej obecności, namacalnej takiej ingerencji w moje życie, to ja codziennie będę stawał i dziękował Bogu za nowe życie, które mi dał, za to, że wiem, dokąd zmierzam, wiem, dokąd idę i wiem, jaka jest moja przyszłość. Pewna, zagwarantowana w Jezusie Chrystusie. Ale wiem, że Bóg tego nie uczyni. On wielokrotnie chce działać w naszym życiu. Stąd nas zachęca do bliskiej, głębokiej, intymnej relacji z sobą. I dlatego na co dzień, gdy żyjesz z Nim, na co dzień, gdy otwierasz Słowo, trwasz w tym Słowie, karmisz się, konsumujesz, rozmyślasz, ono jako świeże objawienie przychodzi do twojego życia, masz czas komory modlitwy, rozmawiasz z Bogiem, pytasz się Go, uczysz się nasłuchiwać prowadzenia głosu Duchem Świętym, to gdy przychodzisz w niedzielę, bo niedzielne nabożeństwo jest świętowaniem. To my wyrażamy wdzięczność za to, co Bóg dokonał w naszym życiu, co objawiło się, zamanifestowało się dzięki Jego łasce w całym tygodniu i przychodzimy razem, aby Boga wywyższyć. Boże, ponownie okazałeś się wierny. Boże, ponownie wysłuchałeś mojej modlitwy. Boże, wyrwałeś mnie, przeprowadziłeś, uzdrowiłeś, zaingerowałeś, dlatego oddaję Ci chwałę. Cieszę się Tobą razem z moimi braćmi i siostrami, którzy to samo przeżyli. Więc wnoś uwielbienie i chwałę, ale aby to wnosić, na co dzień stań się chwalcą. Na co dzień żyj w dziękczynieniu, uwielbieniu dla Boga. Nie narzekaj, nie szemraj, nie gnuśniej, ale miej postawę wdzięczności za to, co masz, doceniaj, co masz. Dziękuj Bogu za nowe życie, które masz w Nim i pytaj Go, co dalej w twoim życiu. On na pewno będzie chciał Ci odpowiedzieć. On na pewno będzie chciał Cię poprowadzić. On na pewno będzie chciał wysłuchać Twojej modlitwy. A Ty wtedy przyjdziesz, powiesz, Boże, okazujesz się wierny. Nie wiem, czy w jeden tydzień, czy w dwa, czy w pięć, czy w dziesięć. Może rok będziesz przychodził i ciągle się modlił w tygodniu i nie będzie tego, o co się modlisz. Ale przyjdzie dzień, kiedy to będzie i staniesz, żebyś mógł powiedzieć, Modliłem się i Bóg wysłuchał moje modlitwy. Moje serce jest przepełnione wdzięcznością. Uwielbijmy Boga razem, bo Bóg wysłuchał moje modlitwy. I gdy każdy z nas taką postawę będzie przyjmował, wtedy wdzięczność, entuzjazm, chwała, uwielbienie będzie czymś normalnym. To nie będzie zmuszaniem się do uwielbienia, tylko autentycznym podziękowaniem Bogu za to, co w twoim życiu robi na co dzień. Więc wnoś uwielbienie i chwałę. 5 werset. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Bądź wrażliwy na głos Ducha Świętego. Przebywanie w uwielbieniu, zbliżanie się do Boga, podchodzenie do Jego tronu powoduje reakcję Ducha Świętego. Duch Święty zaczyna odpowiadać na naszą wrażliwość, na naszą szczerość, na nasze pragnienie podobania się Bogu i zaczyna wprowadzać nas we wszelką prawdę. A więc gdy stoję, uwielbiam, wywyższam, mówię: Boże, Ty wiesz, że chcę dla Ciebie żyć. A Duch Święty mówi: tak wiem, Andrzej, ale popracuj nad tym w swoim życiu. Zauważ, że nie do końca jesteś w tym szczery. Zauważ, że nie do końca tu robisz tak, jak powinieneś. Wglądaj w siebie. Ja mówię do Ciebie, abyś się przemieniał, bo wiem, że masz pragnienie. Bo chcesz podobny być do mnie. Dlatego mówię do Ciebie. A więc gdy uwielbiamy Jezusa, gdy chwalimy Go, gdy dziękujemy za to, co uczynił, i nasze szczere wołanie: Boże, chcemy się we wszystkim Tobie podobać, powoduje reakcję Ducha Świętego. I On do nas mówi. Do nas osobiście. Czasami używa innych osób, które odbierają głos Ducha Świętego i przekazujemy słowo, które Duch Święty kładzie na serce po to, bo chce nam pomóc, bo widzi nasze potrzeby, bo widzi nasze pragnienia, bo widzi nasze niedoskonałości. Zauważmy, najczęściej słowo wiedzy, czy słowo prorocze, czy słowo mądrości objawia się w czasie uwielbienia, modlitwy, kiedy wrażliwi jesteśmy na Niego, kiedy uwielbiamy Go i Bóg do nas mówi. Myślę, że wielu z was także w komorze modlitwy, w swoich domach, gdy rozmawiacie z Bogiem, gdy mówicie o swoich pragnieniach, to tam przychodzi ten sąd twojego życia. Że Duch Święty mówi ci, abyś analizował swoje życie, sprawdzał stan swojego serca, rozsądzał siebie. On cię koryguje, poucza do tego, abyś był podobny do Jezusa, abyś we wszystkim przyczyniał się do uwielbienia naszego kochanego Ojca. A więc robimy to, gdy wywyższamy, uwielbiamy Jezusa, jesteśmy wrażliwi na Ducha Świętego, ale także robimy to, gdy słuchamy Bożego Słowa, czy tutaj, gdy ono jest zwiastowane, czy w naszych domach, gdy je czytamy. O, to jest głos Ducha Świętego do nas i Bóg chce, abyśmy patrzyli w to zwierciadło. Bóg chce, abyśmy przyglądali się w tym lustrze po to, abyśmy widzieli swoją postawę, abyśmy mogli korygować nasze życie, abyśmy mogli je przemieniać, abyśmy byli wrażliwi i poddani Bożemu osądowi. To jest ten tron sądu. Jest to sąd miłosierdzia, kiedy przychodzimy do Boga i chcemy, żeby nas zmieniał. Duch Święty jest gotowy nam pomóc. A gdy Duch Święty dotknie się Ciebie, przemówi do Ciebie poprzez słowo czy poprzez osobiste przekonanie, to bądź wykonawcą tego słowa. To nie tylko powiedz: fajne było, dobre było, ale jak mogę je wprowadzić w życie? Duch Święty, podpowiedz mi, abym mógł to czynić, co Twoje słowo mówi, abym mógł odpowiedzieć na wyzwanie, które stawiasz przede mną. Dlatego poddaj się Bożemu osądowi. Są tam trony sądu i trony domu Dawidowego. I następny punkt: módl się o Kościół. Werset 6. Proście o pokój dla Jeruzalemu, niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Każdy z nas odpowiedzialny jest za stan duchowy lokalnej społeczności. Jesteśmy sumą wszystkich nas, gdy tworzymy nasz Kościół. Dlatego Boże Słowo składa na każdego z nas, na każdego brata i siostrę w Chrystusie, odpowiedzialność za stan lokalnej społeczności. To, co na co dzień przeżywamy, to wnosimy. I na nas, na każdego z nas Bóg kładzie odpowiedzialność modlitwy o siebie nawzajem, za braćmi, siostrami w Chrystusie, przyjaciółmi, za przywódcami, za tymi, którzy należą do naszej społeczności. Efezjan 6:18 mówi nam o tym. Gdzie jesteśmy? O, jesteśmy tutaj już. Paweł, tak się zdrzemnąłeś? A, ty to czekałeś, a ty czekałeś na Filipian, to wróćmy do Filipian. Wróć do Filipian, jak już czekałeś, to musimy go przeczytać. Ale to nie... O! Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I to było, Pawełku, w punkcie drugim. Dbaj o jedność i jednomyślność. I lecimy dalej. O, a co inne? To szybki jesteś. Dobra, okej, jesteśmy już tutaj. I teraz Boże Słowo mówi nam, jesteśmy, Pawełku, w punkcie piątym. Módl się o Kościół, bo Boże Słowo mówi w każdej modlitwie, prośbie, zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością, błaganiem za wszystkich świętych. Boże Słowo wzywa nas do tego, abyśmy o jedni, o drugich się modlili. I to jest odpowiedzialność każdego z nas. To nie jest odpowiedzialność tylko jednej osoby, przywódców, starszych, czy osoby, które mają obdarowanie wstawiennicze, ale wszystkich nas. Paweł kieruje to do wszystkich ludzi wierzących, do zboru w Efezie. Módlcie się o siebie nawzajem. Jest tam wspomniane, powiedziałem w tym wersecie piątym, trony domu Dawidowego. Jest tron sądu, ale także jest tron łaski. Tron, którym przychodzimy z potrzebami. I o tym też Boże Słowo mówi, byśmy przystępowali do tronu łaski. Abyśmy odbierali pomoc. Abyśmy prosili o zaspokojenie potrzeb. Aby potrzeby Kościoła, braci i sióstr w Chrystusie były zaspokajane, aby Bóg okazywał się naszym zaopatrzeniem we wszystkim. Stąd też nasze modlitwy, to co robimy tutaj, gdy piszemy kartki z prośbą o modlitwę, to naszą rolą jest modlić się o siebie. Nie tylko tutaj, ale wziąć to do domu, przemyśleć, przemodlić i wstawiać się aż do skutku, aż usłyszymy, że dana osoba powie, jest już dobrze, modlitwa została wysłuchana, Bóg zmienił sytuację, dlatego chcę Bogu podziękować. I ty mówisz, dziękuję Ci Boże za to. A więc módl się o Kościół, wstawiaj się, przynoś ludzi przed tron łaski, aby ich potrzeby były zaspokajane. Nie koncentruj się na sobie, ale koncentruj się na innych. I wersety 7, 8, 9 mówi, pokój niech panuje w Twoich murach, spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga będę szukał Twojego dobra. Tak mów, tak zachowuj się, tak reaguj, tak odpowiadaj, abyś wnosił pokój, a nie niepokój, napięcie czy konflikty. Ze względu na innych, ze względu na braci i na moich przyjaciół chcę dążyć do tego, aby relacje pokoju były w społeczności. I będę kładł siebie w ofierze po to, aby można było tak żyć. Rzymian 15:2 mówi nam, każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Każdy z nas niech się drugiemu podoba. Najczęściej ludzie mówią, a mi się tak podoba. To jest anty do tego, co mówi Boże Słowo. Bo Boże Słowo mówi, bo jemu się tak podoba, dlatego będę tak robił. Dla zbudowania innych. Dla dobra innych. Jesteśmy gotowi w pokorze, to co czytaliśmy z Filipian, w pokorze uniżyć się przed innym. Dlatego tak mów, tak się zachowuj, tak reaguj, tak odpowiadaj, abyś wnosił pokój, abyś wnosił błogosławieństwo, abyś łagodził napięcia i konflikty, a nie je jeszcze pomnażał lub rozpalał. I ze względu na Pana, znowu wracamy do naszego psalmu, będę szukał Twojego dobra, dobra Kościoła. Ze względu na innych, chcę modlić się o nich i składam siebie w ofierze. Ze względu na mojego Boga, aby Jemu się podobać, gotowy jestem szukać dobra Kościoła. I nie moje dobro jest ważne, ale dobro Kościoła jest ważne. W innym tłumaczeniu jest tutaj napisane, zamiast będę szukał dobra Twego, będę modlił się o Twoją pomyślność. A więc będę robił wszystko, aby Kościół, którego częścią jestem, był Kościołem, który pomyślnie wypełnia Bożą wolę, który przeżywa Boże błogosławieństwo, który doświadcza realności Bożej, który ma wpływ na zgubionych, który powoduje, że moce ciemności są pokonywane. I to jest moja i Twoja rola. Dobro innych ważniejsze od mojego. Rzymian 15:1 mówi nam, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Jesteśmy sobie potrzebni i przydatni po to, aby się wspierać, po to, aby sobie pomagać, po to, aby dobro innych było ważniejsze niż moje. To, co zrobił Jezus. On przyszedł i umarł. On ukochał i oddał życie. On złożył siebie w ofierze, abyśmy my mogli żyć. I Boże Słowo zachęca nas, a szczególnie listy Jana, pierwszy list, 4 rozdział, mówi bardzo mocno o tym, że nie możemy kochać niewidzialnego Boga, jeśli nie kochamy ludzi, którzy są wokół nas. Jan mówi, to jest nieprawda. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie kochasz braci i siostry w Chrystusie, którzy są wokół ciebie, jeśli ich nie zauważasz, są ci obojętni, nieważni, mali, małostkowi i moje dobro jest najważniejsze, to oznacza, że tak naprawdę nie kochasz Boga. Jan tam bardzo mocno to podkreśla, zachęcam do przeczytania 4 rozdziału pierwszego listu Jana. On tam bardzo mocno kładzie nacisk na praktyczną miłość. Dlatego dobro innych jest ważniejsze od mojego. Stąd nasze wezwanie na sam koniec. Jesteśmy Bożym Kościołem, dbajmy o Jego pomyślność. Ty i ja jesteśmy Bożym Kościołem i od Ciebie i ode mnie zależy pomyślność naszej lokalnej społeczności. Od tego, jak angażujemy się, jaką postawę mamy, jakie relacje budujemy, to wszystko jest ważne. Jesteśmy Kościołem, który jest porównany do świecznika. Jesteśmy Kościołem, który dzisiaj jest porównany do Domu Bożego. I to od nas zależy, jak ta lokalna społeczność, nasza lokalna społeczność będzie funkcjonowała. Dlatego bardzo mocno zachęcam nas do tego, abyśmy w takiej postawie psalmu 122 tworzyli Kościół, budowali Kościół, budowali relacje w Kościele. Niech ten psalm będzie dla nas wzorem. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Czy kochasz ludzi, którzy chodzą do tej samej społeczności? Czy ci zależy na nich? Czy są ważniejsi niż Twoje osobiste dobra? Odpowiedzmy sobie na te pytania. One zdeterminują naszą postawę w stosunku do Kościoła. Powstańmy do modlitwy.